Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest Dariusz Pado, poeta, adwokat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pierwsze spotkanie z twórczością, biografią i historiami nieoczywistymi dotyczącymi postaci Jerzego Widzowskiego. Pamięta Pan ten moment?
Pamiętam, ale to są jedynie cienie, ponieważ tropiąc twórczość Brunna Schulza bardzo szybko natknąłem się na osobę Jerzego Widzowskiego, który był przewodnikiem po pamięci o Schulzu i to była pierwsza moja styczność w ogóle ze słowem Widzowskiego. Jego poezja wtedy jak gdyby dla mnie była jeszcze ukryta i tak naprawdę liczyło się to, co Widzowski odkrył, szukając źródeł i tajemnic Brunna Schulza.
Właściwie w tej historii, czy tych historiach, które się przeplatają, łączą, impuls nadawał rytm kolejnym wydarzeniom. To był 1942 rok. Widzowski po raz pierwszy przeczytał Sklepy cynamonowe i wspominał po latach, że oszalał, że to go naznaczyło na całe życie. I też przedziwna historia. Młody Widzowski, 17-letni, wtedy napisał list do Schulza. Chciał z nim nawiązać kontakt, ale było już za późno, bo...
Tego nie wiemy, czy było za późno, bo tak naprawdę jest to wielki znak zapytania. Mm-hmm. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chronologię wysłania tej listu, korespondencji i datę śmierci Schulza, być może Schulz dostał ten list i przeczytał. Być może poznał młodego, zafascynowanego jego prozą chłopaka, ale niestety nie zdołał mu odpowiedzieć. To była zresztą kwestia taka zawieszona dla samego Jerzego, czy Schulz ten list poznał, czy nie. W każdym razie z pewnością właśnie od tego momentu te dwa byty się połączyły de facto, bo cała działalność później poetycka, literacka Jerzego Widzowskiego przeplatała się nie tylko w kontekście literackim z Schulzem, ale też mogę powiedzieć w kontekście jakimś aksjologicznym, bo wszystkie poboczne, inne fascynacje Jerzego Widzowskiego, podobnie jak fascynacje Schulza, wynikały po pierwsze z dzieciństwa, a po drugie z jakichś tematów granicznych, takich, które przenikają różne sąsiadujące ze sobą znikające światy. Znając, czy później poznając poezję Widzowskiego, absolutnie byłem pewien, jak mocno właśnie czytanie Schulza wpłynęło już na Jerzego w kontekście budowy jego wyobraźni. To było widać, że to jest nie tylko znamie czysto związane z fascynacją, ale to było znamie głębsze, to było znamie już ars poetiki, jaką chyba Widzowski zaanektował dla siebie w kontekście tego, co wynikało z pisania Brunna Schulza. Nie tylko, bo mistrzów było jeszcze paru innych, bo z pewnością, zresztą myślę, że to są wspólni też mistrzowie dla Schulza, zresztą mam na to dowody, i Widzowskiego, choćby właśnie Kafka czy sam Leśmian.
Tuwim też jeszcze na początku? To tam różne
z Tuwimem
były?
To jest trochę chyba inna historia, bo Tuwim był tym poetą, który Jerzego odnalazł, który dał mu znamie bycia istotnym w kontekście literackim. Ale czy literacko Widzowski fascynował się Tuwimem? Pewnie tak, ale to nie była tego typu fascynacja, co fascynacja właśnie Leśmianem, co fascynacja Schulzem, czy też fascynacja choćby innymi śladami, bo to nie jest tylko literatura. Patrząc na fascynację Widzowskiego, musimy przejść do zupełnie szerszych i innych tematów, bo to jest po pierwsze kwestie fascynacji kulturą cygańską, kulturą żydowską, czy w ogóle, co też ma istotny ślad w literaturze tworzonej przez Widzowskiego, wszelkich mniejszości, bo mało kto pamięta, że niektóre wiersze Jerzego Widzowskiego dotyczą na przykład regionu podkarpackiego, w tym Łękowszczyzny. Jest taki cudowny wiersz, który właśnie opowiada o zaginionych światach Łemków, ich historii i zaginięcia jej historii. Także to jest szerszy nurt na pewno.
Gdy podejmuje się próbę objęcia, skatalogowania, przepraszam, bo trudno tutaj katalogować przeżycia i emocje, które zawsze łączą się z twórczością, z poezją, z liryką. No ale niech będzie to pojęcie. Ficowski to osoba będąca autorem tekstów piosenek, pewnych publikacji dla dzieci. Jest poezja, jest i proza. No i przecież ta filozofia przewijająca się również za sprawą, czy przede wszystkim za sprawą Brunona Schulza. Czy odważyłby się pan powiedzieć, zaryzykować, że Jerzy Ficowski jest bardziej poetą, pisarzem, a może podejmuje nie wprost, ale analizy filozoficzne dotyczące relacji naszych i niewiadomych?
Pewnie jeszcze uzupełniając, można powiedzieć, że na pewno w jakiś sposób był etnografem, zajmował się również kwestiami malarstwa, bo przecież popełnił też książkę dotyczącą malarstwa Wojtkiewicza, ale Ficowski bezsprzecznie, zresztą tak sam podchodził do tego tematu, był poetą. Dla niego najistotniejszym, nawet w kontekście tych fascynacji, o których żeśmy wspominali, było to, że on przede wszystkim jest poetą. On to wyraźnie podkreślał i z takiego założenia wychodził. Wszystkie inne kwestie były jak gdyby dla niego poboczne i wtórne. Poezja była czymś mistycznym. On, gdy zasiadał do biurka, pani Elżbieta Ficowska zamykała wszystkie drzwi, zapadała cisza i Jerzy tworzył. Miał dwa takie miejsca. Można było go zobaczyć, kiedy on pisał. To jest jego biurko na Placu Inwalidów w Warszawie, gdzie tworzył właściwie codziennie, oraz letnisko w Wildze, gdzie posiadał mały domek, obok którego stał podarowany od cyganów wóz. I tam też powstawały jego wiersze. Zresztą, jak się czyta jego wiersze, od razu widać, które to są wiersze warszawskie, a które to są wiersze właśnie pochodzące z innych rejonów, to znaczy właśnie z Wilgi, bo te drugie są pełne przyrody, pełne ptaków, pełne roślin. Natomiast warszawskie są to teksty właśnie, które moglibyśmy określić jako filozoficzne, bo jednak jest w tym dość mocno zamknięta filozofia i to konkretna filozofia, bo to się czyta bezpośrednio z wierszy Jerzego. Jest to filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu i to jest dość mocno czytelne w jego tekstach.
Wspominał pan o Wildze, o tym miejscu spotkania wrażliwości ze słowem. To właśnie tam 9 maja 2006 roku nić życia Ficowskiego została nagle przerwana.
Bardzo nagle. To było bardzo nagłe zdarzenie. Ja do dzisiaj to pamiętam, bo Jerzy był w bardzo dobrej formie, intelektualnej, zdrowotnej. Po prostu wyjechał odpocząć i to życie zniknęło w tak niespodziewany sposób, że właściwie ta śmierć nie dotarła do nas. Dzień pogrzebu spotkaliśmy się właściwie w jego gabinecie z grupą przyjaciół, czytaliśmy jego wiersze, ale cały czas nie docierało do nas, że jego gdzieś tam nie ma blisko nas. Tak nagłe to było dla nas zdarzenie. A drugim takim bardzo zastanawiającym mnie cały czas w kontekście tej rocznicy 20-lecia odejścia Jerzego jest, to ile czasu już upłynęło od momentu, kiedy go nie ma i jak bardzo wielu z nas jest związanych z tą poezją i jak wielu z nas cały czas dba o to, żeby ta poezja funkcjonowała w jakimś obrocie faktycznym, literackim. I tak jest, rzeczywiście. Niestety wielu poetów nie ma tego szczęścia, że ma osoby, które w jakiś dbały sposób są w stanie zaopiekować się twórczością po kimś. Natomiast Jerzy poprzez chyba właśnie wymowę i siłę swojej poezji takich osób ma wiele, bo choćby Piotr Zomer, czy też sama Elżbieta Ficowska, no cały czas o ten dorobek dbają i ten dorobek cały czas jest żywy, cały czas gdzieś możemy się spotkać z tą twórczością Jerzego.
Światy równoległe i inspiracje w życiu, twórczości Jerzego Ficowskiego. Moim gościem jest Dariusz Pado, poeta. Słuchają państwo audycji
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
nawiążę teraz raz jeszcze do jednej z publikacji najczęściej wymienianych w kontekście ficowski badacz twórczości i biografii Brunona Schulza. Regiony wielkiej herezji. To nie jest cały tytuł, ale pierwszą część tytułu podałam. W tejże publikacji Ficowski wspomina: cały czas pisałem o sobie, tam gdzie siebie znalazłem. Bruno Schulz interesował mnie tam, gdzie współgram z tym, co ja sam odczuwałem, i był tego potwierdzeniem. Szczególna zależność, przecież to nie tylko analiza twórczości, to tak jakby współprzeżywanie.
To jest to chyba, co powiedzieliśmy już wcześniej, bo to przejęcie się Schulzem, czy przejęcie wręcz Schulza przez Ficowskiego miało znamiona wielowątkowe i wielopłaszczyznowe. Te pielgrzymki Ficowskiego, poszukiwanie ciągłe artefaktów było spełnieniem filozofii schulzowskiej, filozofii mitu, bo jeżeli zastanowimy się, na czym bazuje proza Schulza, to jest budowanie przestrzeni mitycznej. Ale to samo robił Ficowski. Ficowski we wszystkim, co robił, budował mity. Mit był podstawą jego działania, ale mit był też podstawą jego życia. Ficowski powiedział kiedyś jedną taką rzecz dotyczącą właśnie zmyślania, w cudzysłowie. Jeżeli coś nie może być rzeczywiste, niech przynajmniej będzie piękne. I to była taka filozofia Ficowskiego właśnie w kwestii budowania tej rzeczywistości, która nie mogła zaistnieć. Rzeczywistości, która musiała mieć inny wyraz. Rzeczywistości, która była fantastyczna. I rzeczywistości, która nas inspirowała. Tak zbudował nam Schulza, tak nam opowiedział o cyganach, albo już w kontekście bardzo tragicznego mitu odświeżył nam to złe słowo i ożywił, bo jeszcze gorszym sformułowaniem, ale wyciągnął z nieistnienia świat getta warszawskiego, historii zniknięcia polskich Żydów w książce Odczytanie popiołów, bo jest to czarny mit też. Jeżeli popatrzymy na strukturę tej książki, na opowiadanie życiorysów, które albo się wydarzyły, albo się nie wydarzyły, albo się zmyśliły, albo się w jakiś sposób dziwnie skoncentrowały, tak że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo zniknięcie właśnie powoduje taki stan, że my nie wiemy, czy coś było, czy nie było. I Odczytanie popiołów stało się właśnie takim aktem zbudowania mitu pamięci i jest to dzieło wyjątkowe w kontekście literatury polskiej. Takiej drugiej książki nie ma i nie będzie nigdy. Ona by się drugi raz nie udała, gdyby ktokolwiek spróbował tą książkę napisać. Ona by już nie miała tego wyrazu, na który, że tak powiem, odważył się Ficowski, bo to też była książka ryzykowna bardzo. W kontekście właśnie zbudowania albo realnego, albo nierealnego świata, który zaginął, bo go nie możemy porównać z niczym, ale też nie wiemy, czy życiorysy, które opowiedział nas w wierszach tego tomu, Ficowski są prawdziwe, czy nie. My mamy problem z tym, bo musimy sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy na tyle ten świat jest zatracony, że właściwie można zmyślić wszystko, czy też nie. Więc tam jest wiele pułapek w tym tomie i wiele zagadek, które w kontekście Holokaustu stały na wysokości tego, że Ficowskiemu udało się zaprzeczyć tej teorii, że właściwie po Holokauście poezja przestała istnieć. Właśnie Ficowski zaprzeczył temu, budując taki, a nie inny świat, który może i właśnie tylko dzięki wierszom mógł ocaleć.
Ficowski mówił, że sprzeciwia się wszystkożerności czasu. Mhm. I to słowo pisane, czy doświadczenie piękna, właśnie może nas przez ową wszystkożerność przeprowadzić i ocalić.
I Ficowski właśnie nie tylko w kontekście twórczości przeciwdziałał tej żerności czy wszechżerności czasu. Niesamowitym była jaskinia Ficowskiego, to znaczy jego dom, który osadzony był na Placu Inwalidów, ale gdy wchodziło się do tego domu, czas się gubił, bo na ścianach mogliśmy zobaczyć pamiątki po kulturze żydowskiej, mezuzy, menory. Mogliśmy zobaczyć wmieszane w ten nieporządek rzeczy, diabełki cygańskie. Obok wisiały obrazy Wojtkiewicza. Zaraz później w gabinecie Ficowskiego nad jego biurkiem niezliczone ilości, a może zliczone, mi się nigdy nie udało zliczyć, bo zawsze byłem zdekoncentrowany, pracę Brunona Schulza. Już nie mówię o otwieranych szufladach, bo im głębiej, tym większy wir, papiery, książki, dokumenty, absolutnie wszystko. Owady, którymi też się Ficowski pasjonował. Pszczoły, muchy, motyle, absolutnie wszystko. Rośliny zasuszone, żywe, wyrysowane. Świat Ficowskiego, który on sobie zbudował, był absolutnie zgodny i tożsamy z nim samym. To czasami wiemy, że nasze miejsca mówią o nas, ale powiem szczerze, że tylko wyrozumiałość Ficowskiej mogła doprowadzić chyba do tego, że ten świat był tak intensywny światem Jerzego. To wszystko go otaczało, co było w nim. To było przenikliwe i porażające w kontekście swojej intensywności, bo ja mogłem godzinami siedzieć u Ficowskich przy herbacie albo przy ciastku, ale właściwie to nie miało znaczenia, bo tam się czas zawieszał, tam czas nie istniał, więc nikt nikogo nie mógł czasem zmusić do jakiegokolwiek przemijania, bo tam wszystko trwało w jakimś, jakby to powiedzieli starożytni Grecy, kairosie, zamkniętym obiegu czasu, który się pętlił. I w twórczości Ficowskiego chyba było podobnie, bo ten czas tam też czasami jest tak zawieszony, że nie wiadomo, gdzie istnieje, nie wiadomo, czy coś go porusza, czy funkcjonuje. Także absolutnie zaprzeczenie linearności czasu to jest jedna z podstawowych filozoficznych kwestii, Ficowskiemu udało się zrealizować.
We wspomnianych regionach wielkiej herezji użył Ficowski sformułowania metaślusarz. Dzisiaj też pewnie można tak dookreślić tych autorów, publicystów, nawet i pasjonatów, którzy chcą dorobić klucz, który by otwierał wszystkie zakamarki twórczości danego artysty. No i potem się tworzy taki wytrych, który niczego nie otwiera. Mhm. Ficowski chyba nie starał się otwierać wszystkich drzwi, tłumaczyć fraza po frazie dla potomnych, cóż tam się mogło rozegrać, czy nie daj Boże podpowiadać interpretację. On chyba sobie wybierał pewne ścieżki.
Trzeba popatrzeć na choćby porównawczo, na poezję Ficowskiego w porównaniu z poezją jego znajomych bądź przyjaciół, to na przykład Herberta i Miłosza. Poezja i Miłosza, i Herberta, powiedzmy sobie, była bardzo dydaktyczna. Zawsze pełna w pewnych wyrazach moralizatorstwa. A poezja Ficowskiego nigdy taka nie była. Zupełnie inne klucze. Tam nie było metaklucza do tego, kim my mamy być, jakie mamy mieć wartości. Nie znalazłbym chyba takiego wiersza Ficowskiego, który byłby metawierszem aksjologicznym. Wręcz przeciwnie, to są okruchy i to są bardzo subtelne wyrazy tego, jaką należy wybrać ścieżkę. Nie był to poeta, którego możemy nazwać megalomanem. Wręcz przeciwnie, to jest poezja bardzo wyciszona. I w swojej wręcz niewymowie ona staje się mocnym środkiem wyrazu.
Przetrwało wiele listów, korespondencji Brunona Schulza, także też opowieści o nim. A jak to było z relacją z Józefiną Szelińską? Podobno do niej dotarł Jerzy Ficowski, ta pani chciała być tak na uboczu, chciała pozostać anonimową, a nawiązuje tutaj do przekładu Procesu Kawki.
To bardzo ciekawa historia, ponieważ nawet ostatnio, jak rozmawiałem z profesor Rabizobirek, pytała mnie, czy znam korespondencję Jerzego z Józefiną. Ja ją znam, ponieważ ona cała została spisana w kontekście tego, jak Agata Tuszyńska pisała swoją powieść o narzeczonych Schulza, to dokonano transkrypcji tych listów i ja się zapoznałem dzięki uprzejmości Elżbiety Ficowskiej z tą korespondencją. I rzeczywiście ta korespondencja była bardzo różna. Raz była bardzo ciepła, raz była chłodna, raz czasami nawet bym powiedział złośliwo-pryskliwa. Myślę, że więcej dowiemy się, bo niebawem będziemy mieć tutaj możliwość goszczenia w Rzeszowie pani Katarzyny Warskiej, która zajmowała się dzieciństwem i okresem młodocianym Brunona Schulza. Będziemy pewnie przy tej okazji również rozmawiać o innych rzeczach, w tym też o relacji właśnie młodego Schulza ze swoją narzeczoną Józefiną. Zresztą ona też, wiem, że zapoznawała się z tą korespondencją. I Józefina jest ciągłą zagadką. Ja myślę, że też kwestia walki o swoją tożsamość po rozstaniu się i po wojnie, po śmierci Schulza musiała być trudna dla tej osoby. Ja tak przynajmniej mniemam, czytając jej listy. A co do autorstwa, myślę, że sprawa jest prosta, ponieważ wydaje się być, że właśnie to jest praca Józefiny, jeżeli chodzi o kwestię tłumaczenia procesu Józefa Kawki, a ze względów bardzo różnych i bardzo pragmatycznych stało się tak, że to tłumaczenie podpisał ktoś inny. I tutaj też jest taka kwestia, której myślę, że nigdy nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, jaki był dla Ficowskiego efekt spotkania z Józefiną. Ja do dzisiaj tego nie wiem. Czy on był gorzki, czy on był coś zdradzający? Chciałbym to wiedzieć do końca, dlatego że nie dotarłem w rozmowach z Jerzym do tematu tej znajomości. On gdzieś padał, ale jakoś rozmowa nigdy nie umknęła nam w kierunku tej relacji. Nie wiem i też chciałbym wiedzieć.
Jerzy Ficowski, przypomnę, zmarł w maju 2006 roku. Mówił pan o tym, że cieszy się, jest uradowany, iż powraca się, mimo że to nie tak znów wiele czasu upłynęło od śmierci poety, ale i są audycje, programy radiowe dotyczące jego twórczości i spotkania. Co jest na tyle dotkliwe w takim najpiękniejszym tego słowa znaczeniu w twórczości Jerzego Ficowskiego, że się do niej wraca, co więcej, odkrywa. To Anna Kamieńska, zdaje się, pisała, że musi troszkę czasu upłynąć, żeby Ficowskiego właściwie odczytać.
Zastanawiam się, co miała na myśli, ale to, co jest bardzo mocno skondensowane w twórczości Ficowskiego i najbardziej charakterystyczne moim zdaniem, to jest język. To jest język na tak niebywałym poziomie swojej sublimacji, że jesteśmy zachwyceni i zafascynowani, że w taki sposób dość prostych słów można używać w swoim zestawieniu, tworząc taką treść. Dla mnie ta kultura wyrazu właśnie, którą Ficowski prezentuje w każdym wierszu. Absolutnie widać tam, że to jest wiersz wypracowany w detalu. To nie jest wiersz szybki. To nie jest wiersz, który w swoim pierwszym znaczeniu, jeżeli się nie zastanowimy nad połączeniami międzywyrazowymi, znaczy to samo, jeżeli właśnie być może o ten czas chodzi. Tej poezji poświęcimy, bo czas sprawia, że absolutnie uważność zdradza nam tajemnicę poezji Ficowskiego, bo jest to poezja alchemika, który jest zarazem chirurgiem, bo nie dość, że mamy bardzo magiczną i mistyczną materię, którą odbrabia, ale ona jest tak przycięta, że jest to wręcz ostre w swoim wyrazie. To trzeba by było po prostu skosztować, przeczytać przekrojowo nawet poezję Ficowskiego, ale nie tylko poezję, bo też tłumaczenia. Takim niesamowitym w swoim wyrazie jest przekład poezji Lorki, na przykład, którą Ficowski dokonał, czy, co też jest czasami formowane w zarzutach, tłumaczenia poezję z języka cykańskiego Papuszy. Bo na pewno też tam jest duża w swoim wyrazie, nie powiem ingerencja, ale koloryt jego języka, bo na pewno to się odbiło też. I te tłumaczenia też poezji żydowskiej, którą Ficowski zrobił, a przede wszystkim tłumaczenia pieśni o wymordowanym narodzie żydowskim Katzenelsona. Tam no, jest wręcz, bym powiedział, w kontekście tego tłumaczenia, że to jest napisane właściwie Ficowskim, bo on bardzo dużo temu tekstowi nadał takiego swojego wyrazu i to jest niesamowicie druzgocący poemat. Zbitek wiersz, który właściwie zlewa się w poemat, ja tak to odbieram. Ten Katzenelson, no to jest olbrzymi ładunek. Polecam Państwu, to jest niesamowite również dzieło. Cudem ocalałe, przechowane, znalezione i też kolejny istotny i powtarzający się w dzisiejszej naszej rozmowie temat ocalenia, bo dzięki Ficowskiemu ocalała kolejna rzecz, bo jak popatrzymy, na pewno był to poeta, który ocalił nam bardzo wiele piękna, które by po prostu przepadło.
Rozmawialiśmy o wielogłosie literatury, filozofii, liryki i żywiołów. Twórczość Jerzego Ficowskiego i nasz gość Dariusz Pado, adwokat, poeta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie Państwu. I zachęcam do czytania nie tylko poezji Ficowskiego, ale też prozy i wszystkiego, czego Ficowski się dotknął. Dziękuję serdecznie.